Popatrzymy. Jezus was kocha. Jezus nas kocha. Możemy to dzisiaj wyznać, obrócić się do brata, siostry, osoby obok i powiedzieć: Jezus cię kocha. Może to być nawet mąż czy żona. Ich też kocha, naprawdę. Samek, Jezus cię kocha. Jezus jest dobry, miłosierny, łaskawy i pragnie naszego szczęścia. To jest nade wszystko. Dzisiaj tacy przerzedzeni jesteśmy, bo dwa chrzty się dzisiaj odbywają. Młodzież nam wybyła na chrzest do Centrum Ewangelii, bo tam Natalia Wójtowicz bierze chrzest i młodzi poszli. Braterstwo Orzechowskich wyjechali do Ścinawy na chrzest, bo tam bratanek, chyba z tego co kojarzę, Mirka mówiła, też jest chrzczony ze zboru w Lubinie, a więc troszkę nam się ludzie rozjechali, ale jesteśmy my i starczy. Bo Pan Jezus powiedział, gdzie dwaj, trzej w Jego imieniu, tam co? Tam On jest pośród swojego Kościoła. I to najważniejsze. Jest Natala, pomodlimy się o Natalę, o Boże dotknięcie dla niej. Natala, jakbyś mogła tu przyjść.
Na chwilę, jeżeli możemy powstać, wyciągnijmy swoje ręce. Proszę Piotra Grzegorza, aby podeszli do Natali, włożyli swoje ręce, aby bóle brzucha ustąpiła, aby miała się dobrze. Panie Jezu, chcemy pomodlić się teraz o Natalę i przyjść w Twoje imię i oczekiwać Twojego uzdrowienia. Ona dzisiaj źle się czuje, ona dzisiaj potrzebuje Ciebie jako lekarza. Jako Kościół, który wierzy w Twoją moc, przychodzimy, aby razem z nią modlimy się. Twoje działanie, Twoje usunięcie tego bólu, Twoje uzdrowienie jej ciała. Cokolwiek powoduje tę dolegliwość, te bóle, modlimy się, aby ustąpiło w imieniu Jezusa. Wierzymy, Panie, w Twoje słowo, a Twoje słowo możemy prosić, a otrzymać się. Twoje słowo mówi, że wiele może uczynić na modlitwa sprawiedliwego. Wierzę, modlimy się, odpoczamy od tego, prosimy o to, aby wszelki ból ustąpił, aby Twoje uzdrowienie zamanifestowało się w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Poruszamy na Pana drogę. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś Bogiem, który leczy i uzdrawia. Amen. Amen. Jak się lepiej poczujesz, to powiedz nam. Dobrze? Może już się poczułaś, może źle zadałem pytanie. Jak się lepiej poczujesz? To już jest dużo. O, to dobrze. Ale ma być lepiej. Przez ostatnich kilka moich usług mówiłem o trwaniu w modlitwie i trwaniu w Słowie. Poprzez studiowanie, analizę Bożego Słowa starałem się nam pokazać, jak ważną rzeczą jest nabyć umiejętność rozmowy z Bogiem, modlitwy oraz nabyć umiejętność czytania Bożego Słowa. Są to czynności, które umacniają nas, które powodują wzrost w naszym życiu i pomagają dojrzewać duchowo. Bez nich nie jesteśmy w stanie wzrastać duchowo. Jest to niemożliwe. I dzisiaj chciałbym pokazać nam, że społeczność z Bogiem poprzez słowo, poprzez modlitwę nie tylko ubłogosławiają nas osobiście, ale jest to coś, czego Bóg oczekuje od każdego z nas. I tekst główny, na którym oprzemy nasze zwiastowanie, zapisany jest w Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale od 38 do 42 wiersza. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, czytamy: A gdy szli, wstąpił do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Ta miała siostrę, na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. Odpowiadając, rzekł do niej Pan Jezus: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Myślę, że znamy tę historię z Bożego Słowa o dwóch siostrach, do których przyszedł Pan Jezus. Jezus przychodzi do domu Marty i Marii i zauważmy, jakże różne postawy one przyjęły. Marta, która, czytamy, zaprosiła Pana Jezusa. Co moglibyśmy o Marcie powiedzieć? Moglibyśmy powiedzieć, że była gościnna, była. Że była pracowita, jak najbardziej. Że była odpowiedzialna, jeszcze bardziej. Że dobrze była zorganizowana, szczera. Tak, to są jej cechy. Marta te cechy posiadała. Wspaniałe cechy i postawa godna uznania. A co z Marią? Ona, gdy tylko Pan Jezus przyszedł, usiadła blisko Niego i słuchała to, co mówił. Prawdopodobnie było tam więcej osób. Najprawdopodobniej byli tam apostołowie, być może jeszcze inne zaproszone osoby przez Martę i Marię, bo to było coś szczególnego, że Jezus przyszedł do ich wioski i do ich domu. Ale Maria razem z nimi, wszystkimi słuchającymi Jezusa, siadła i słuchała. Społeczność z Jezusem spowodowała, że nic bardziej się w jej życiu nie liczyło. Jaka okazja? Przyszedł Pan Jezus, jest w naszym domu, siedzi. A wiecie, że kiedyś tak nie siadano jak teraz, nie? Kto oglądał Pasję, to wie. Siadano tak pół leżąc. Tam ciekawy moment w tej Pasji był, jak Pan Jezus stół wymyślał, co? Pamiętacie to? Kto oglądał z was? To już takie humorystyczne było, że mówi, a kiedyś tak będą siadać. I pokazał, jak my dzisiaj siedzimy. I Maria razem z tymi wszystkimi słuchającymi Jezusa ludźmi siedzi i zapomniała o całym, jak to mówimy, Bożym świecie. Ona tylko chciała słuchać Jezusa. Tylko Jezus się liczył dla niej. I to nam mówi o tym, że relacja z Jezusem jest ważniejsza niż wszelka praca dla Niego. Działanie, służba nie może zastąpić społeczności z Bogiem. W Ewangelii Marka w 3 rozdziale, 14 wersecie czytamy, że Pan Jezus powołał 12 po to, żeby z Nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii. Co jest na pierwszym miejscu? Żeby z Nim byli. A dopiero później, żeby ich wysłać. Więc to nam pokazuje, jak bardzo Pan Jezus chce, abyśmy przede wszystkim mieli z Nim społeczność. Abyśmy przede wszystkim z Nim byli, a dopiero później dla Niego pracowali. Bo powołał ich, aby z Nim byli. Zauważmy, najpierw było przykazanie. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, myśli, duszy. A dopiero później był nakaz Jezusa, idźcie i czyńcie uczniami. Najpierw miłość, najpierw społeczność z Bogiem, to Bóg ceni najbardziej, a później jako rezultat, owoc, produkt naszej relacji z Jezusem mamy iść i czynić uczniami. Pan Jezus ceni sobie społeczność naszą z Nim. Dlatego Bóg jest tak bardzo zainteresowany przede wszystkim tobą, bracie, siostro, drogi przyjacielu, kim jesteś, co przeżywasz, dokąd zmierzasz, z czym się borykasz, co jest na drodze twojego życia, a następnie tym, co dla Niego robisz. Jak wypełniasz powołanie, jak realizujesz, jak Boża wola jest realizowana w twoim życiu. Nade wszystko zainteresowany jest samym tobą, bo on kocha ciebie, kocha mnie i pragnie, abyśmy z Nim byli. Wypełnianie Bożej woli w służeniu Panu Bogu jest ważne, ale sama relacja z Bogiem jeszcze ważniejsza. Mamy to na przykładzie Marty i Marii. Pan Jezus tutaj głęboką prawdę nam przekazał. Troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy i chcesz mi się przypodobać. Zaprosiłaś mnie do swojego domu, chcesz, żeby wszystko było dobrze, chcesz dać dobry posiłek, chcesz zatroszczyć się. Ale niewiele trzeba. Usiąść i słuchać, bo to jest dla mnie ważniejsze. Jezus jest przykładem i wzorem takiej postawy, takiej relacji z Ojcem. Ewangelia Jana, 5 rozdział, 19 werset. Jezus powiedział, zaprawdę powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic uczynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni. Co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. Ojciec, syn nic nie robi, jak tylko to, co widzi u Ojca. Pan Jezus pokazał nam, jak bliską relację miał z Ojcem. Jezus stwierdził, że bez Bożego przyzwolenia, bez przyzwolenia Ojca, nic nie chce zrobić. Nie chodzi o to, że nie mógłby. Nie chodzi o to, że nie byłby w stanie, ale nie chce nic zrobić, co nie wypływa z Bożego serca, bo On taką bliską miał relację z Nim, że jest napisane, że Syn widzi, co Ojciec czyni. Nie tylko słyszy, nie tylko odbiera, ale widzi. To jest niesamowite słowo, nie? Widzi. Nie wiem, czy wyłapaliście to słowo. I nie mówi, co widziałem wcześniej, zanim przyszedłem tutaj, to robię, tylko co Syn widzi teraz, na dzisiaj. Bo Jezus chciał wypełnić tylko to, co wypływało z serca Ojca. Nic ponadto. Tylko za Jego aprobatą, za Jego przyzwoleniem, za Jego, jak się teraz mówi, autoryzacją, Jezus działał i służył, będąc posłusznym Ojcu. Nic z siebie, ale całkowita zależność od Ojca. Jego priorytetem była bliska społeczność z Ojcem, a szczególnie, gdy patrzymy na Jego życie, ja wczoraj z Marylą rozmawialiśmy troszkę wieczorem sobie tak o życiu i tak ja mówię, wiesz co, Maryla, zauważyłem, że dawno nie głosiłem słowa z Ewangelii. Dawno nie czytałem Ewangelii. Czytałem psalmy, inne listy, ale dawno nie czytałem Ewangelii. Zacząłem czytać teraz Ewangelię Mateusza od nowa i gdy patrzę na to, to widzę, jak Jezusowi zależało na tym, aby być zależnym od Ojca. Jak bardzo Mu na tym zależało. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, 12-13 werset. Stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby co robić? Aby się modlić. Pan Jezus spędził noc na modlitwie z Bogiem. Wiecie, i to mnie uderzyło. Bo ja sobie tak przypominam, że chyba nie spędziłem nigdy nocy na modlitwie, na rozmowie z Bogiem. Kilka godzin mieliśmy młodzieżowe modlitwy nocne. Mówiliśmy nocne, to nie były całkowicie nocne, bo tutaj jest napisane, gdy nastał dzień, przywołał uczniów, więc dosłownie, literalnie całą noc Pan Jezus spędził na modlitwie, na rozmowie z Ojcem. A dlaczego? Bo miał ważną decyzję do podjęcia. On musiał całą dwunastkę skonsultować z Ojcem. Kogo ma wybrać na 12, którzy z Nim będą, w których wtłoczy swoje życie, którym poświęci 3 lata swojego życia, bo później przed nimi ogromne zadanie. Głoszenie Ewangelii i czynienie uczniami wszystkie narody. I to mnie zdumiewa, że Jezus spędził noc po męczącym dniu, potrafił spędzić całą noc na modlitwie, bo stał przed ważną decyzją. A więc Jezus konsultował się z Ojcem, jeżeli chodzi o decyzję, o podejmowanie decyzji. Kogo wybrać w tą dwunastkę? Bo wielu chodziło. Nie spędziłem jeszcze nocy na modlitwie, ale myślę, że spędzę. Kilka godzin tak i z młodzieżą, kiedyś jeszcze w zborze mieliśmy takie modlitwy nocne, mówiliśmy, ale to nie były całonocne. Być może po 5-6 godzinach przebywania przed Panem coś się złamuje. Złamuje? Coś się łamie. Polski mój słaby. Coś się łamie być może i Bóg zaczyna w innym wymiarze przemawiać. Nie wiem, bo tego nie doświadczyłem. Kilkugodzinnych tak, ale nie całonocnej. Więc Jezus podejmował ważne decyzje, wcześniej konsultował to z Bogiem. Marek, 6 rozdział, 46 werset. Czytamy, a gdy ich odprawił, odszedł na górę ich, to znaczy swoich uczniów i poszedł na tą górę znowu po co? Aby się modlić. Po całym dniu, gdybyśmy czytali kontekst tego, to Pan Jezus usługiwał cały dzień, pomagał, uzdrawiał, nauczał. Później mówi do uczniów, idźcie, wyprzedźcie mnie przez morze, przez jezioro. I mówi się i morze, i jezioro na Genezaret, na jezioro to, czy morze. Odnosi o wielkości, dlatego tak piszą. A On odszedł na górę, aby się modlić. A więc i przed usługiwaniem, przed niesieniem pomocy, przed służeniem, On miał czas na rozmowę z Ojcem. Ewangelia Marka, 14 rozdział. Ostatnie dni Pana Jezusa na tej ziemi. Wiedział, po co przyszedł. Wiedział, że to jest Bożą wolą. I w swoim doświadczeniu, trudności, szukaniu, wypełnianiu Bożej woli, czytamy, że w ogrodzie Getsemane odszedł od swoich uczniów, padł na ziemię i modlił się. I mówi: Ojcze, Ty wszystko możesz. Oddal ode mnie ten kielich. Wszakże nie ja, nie to, co ja chcę, ale co Ty. A więc w swoim doświadczeniu, w swoich trudnościach, w szukaniu, wypełnianiu Bożej woli, on całkowicie polegał na Bogu. Modlił się. I tajemnica sukcesu Jezusa tkwi w Ewangelii Jana, 5 rozdział, 19 wiersz czytaliśmy, a w 20 wersecie Pan Jezus kontynuuje: to, co widzi, to robi u Ojca. Dlaczego? Bo Ojciec miłuje Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni. To jest tajemnica. Dlatego, że miał tak bliską społeczność z Ojcem, z Bogiem, Ojciec miłuje Syna. To była relacja miłości. To była relacja serce-serce. Jezus czuł się kochany przez Boga. Jezus miał poczucie bezpieczeństwa i akceptacji w Bogu. Dlatego miał tak bliską z Nim społeczność, bo On nie zabiegał o bezpieczeństwo, autorytet, akceptację innych ludzi. Dla Niego najważniejsze było, aby Ojciec Go akceptował, aby w Ojcu miał poczucie bezpieczeństwa. I to była najpierw relacja serce-serce, a dopiero później Bóg i sługa, wypełnienie Bożej woli. Najpierw relacja serce-serce. Jezus zawsze znajdował czas na społeczność z Bogiem. A gdy czytamy Ewangelię, widzimy, jak owocną, jak wielce owocną miał służbę. Wiecie, często zaniedbujemy społeczność z Bogiem, bo wydaje nam się, że tak wiele jest do zrobienia. I zaniedbujemy tę społeczność. Mówimy, nie mamy czasu na modlitwę, nie mamy czasu na czytanie Bożego Słowa, bo tak wiele rzeczy jest do zrobienia. Pamiętajmy jedną rzecz. Owoc rodzi się z intymności, a nie z samej ciężkiej pracy. Aby przynieść plon, aby wydać owoc dla Jezusa, musimy z Nim mieć bliską społeczność w słowie i w modlitwie. Z tego dopiero wychodzi plon, owoc, produkt, jaki dla Niego przynosimy. Nieodwrotnie, nie możemy zastąpić społeczności z Bogiem przynoszeniem plonu dla Niego, bo to jest niemożliwe, nierealne i nie w taki sposób Pan Jezus chce, abyśmy czynili. Bracie, siostro, drogi przyjacielu, pragniesz rozwiązania danej sytuacji, w jakiej się znalazłeś? Pragniesz zmiany położenia? Pragniesz Bożej rady, Bożej wskazówki, Bożej podpowiedzi? Pragniesz wzrosnąć i rozwinąć się duchowo? Pragniesz, aby Bóg mówił do twojego serca i prowadził cię w twoim życiu? Mam dla ciebie jedną radę. Miej czas z Jezusem. Miej czas z Jezusem. Przebywaj w Jego obecności. Przebywaj w Jego słowie. Przebywaj w modlitwie. Niczego więcej nie potrzebujesz do tego, aby później Bóg mógł cię prowadzić w twoim życiu. Nasz umysł podpowiada nam, że to jest strata czasu. Bo to jest nasz, ten stary, starej natury i po staremu myślący umysł. Ale Boże standardy, Boża jakość i Boże normy są inne. Najczęściej odwrotne do tego, co nam podpowiada nasz umysł. Dlatego to nie jest stracony czas, kiedy modlisz się. To nie jest stracony czas, kiedy czytasz Boże Słowo i prosisz Ducha Świętego, by On przemawiał do ciebie. To nie jest stracony czas, kiedy zamykasz się i spędzasz sam na sam z Bogiem, rozmawiając z Nim, pytając, nasłuchując. To nie jest stracony czas. To jest najważniejszy czas, jaki powinieneś mieć w swoim życiu, po to, aby później przejść zwycięsko swoje życie. Po to, aby podejmować właściwe decyzje w swoim życiu. Po to, aby być ubłogosławionym, ubogaconym sam dla siebie, dla małżeństwa swojego, rodziny i być błogosławieństwem dla innych. Praca, obowiązki, aktywności, zajęcia. Tu nie będę odkrywczy, jak powiem, one zawsze będą, one nas znajdą. One zawsze są i zawsze jest coś do zrobienia. Zawsze. Ale ty i ja potrzebujemy jednego. Cząstki, którą wybrała Maria, gdy siadła u stóp Jezusa, pośród tego zamieszania w jej domu, podczas tego, że już nawet Marta nie wytrzymała i mówi, może zmuszę ją poprzez ingerencję Pana Jezusa. On jak jej powie, żeby mi pomagała, to mi na pewno pomoże. Jakże musiała być zdziwiona, kiedy Pan Jezus z miłością do niej powiedział, Marto, troszczysz się, kłopoczesz o wiele rzeczy. To są ważne rzeczy, bo one muszą być zrobione. Ale w tym wypadku Maria wybrała lepszą cząstkę. To jest potrzebne w naszym życiu. Jest to ta dobra, właściwa cząstka, której nic i nikt nam nie jest w stanie wykraść. Nic i nikt. Jeśli spędzamy czas z Bogiem na modlitwie, na rozmowie z Nim, na czytaniu Bożego Słowa, to ubłogosławia i ubogaca nas. I nikt nie jest w stanie nam tego zabrać. To nie jest stracony i bezproduktywny czas. Ale chodzi o decyzję naszych serc. Ja ciągle to powtarzałem, kiedy mówiłem na temat modlitwy, kiedy mówiłem na temat czytania Bożego Słowa. To jest nasza decyzja. Zatrzymam się w moim życiu, wyciszę, aby odebrać od Boga to, co ma dla mnie, aby porozmawiać z Nim, aby poradzić się Jego, aby skonsultować to z Nim, aby oczekiwać na Jego odpowiedź, aby usłyszeć, co On o tym myśli, zanim podejmę decyzję. I na zakończenie jeden fragment z pierwszego listu Jana 4:19. Jan zachęca nas, mówiąc, miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował, w kontekście wcześniej umiłował. Jan zachęca ludzi wierzących, aby kochali Boga, ponieważ On ich pierwszy, wcześniej ukochał. A więc to, co robimy, to wyrażamy naszą wdzięczność za Bożą miłość, którą Bóg okazał w naszym życiu. To, że chcemy spędzać z Bogiem czas, jest wyraz naszej wdzięczności za to, co On dokonał w naszym życiu. Za to, że nas zbawił, za to, że przebaczył i przebacza nasze grzechy, za to, że się o nas troszczy, że nawet tak jak Sylwia się modliła w doświadczeniu, bo mieli trudne doświadczenie, Mateusz był operowany w tym tygodniu. To jest doświadczenie. Wywrócił się, nieszczęśliwie spadł i musiał być operowany. Ale w tym wszystkim Bóg jest z nami. I właśnie o to chodzi w naszym życiu. Że my odwzajemniamy Bogu naszą miłość, bo On wcześniej nas ukochał. Gdy Pan Jezus pisał listy do zborów w Księdze Objawienia, do jednego powiedział, mam ci za złe, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Oni, gdy czytamy tam dokładnie, bodajże to jest trzeci rozdział, mocno pracowali dla Pana Jezusa. Pan Jezus mówi, masz je wytrwałość, trud, wiele wspaniałych cech i znowu, to co Marta, ale mam ci jedno za złe. Zapomniałeś o tej pierwszej miłości. Kto jest twoją pierwszą miłością? Powinien być Bóg. On jest naszą miłością. I tą naszą miłość powinniśmy okazywać Mu. On nas zbawił, przebaczył nam nasze grzechy, prowadzi w naszym życiu, podnosi, zaopatruje, chroni, nawet nie wiemy, ile razy ostrzegł nas, uchronił nas, obronił nas przed różnymi rzeczami. Nawet nie wiemy. Dlatego oczekuję, abyśmy Mu dziękowali, abyśmy okazywali wdzięczność. Kochaj Boga, bo On pierwszy Ciebie ukochał. Pokaż Mu, że jesteś wdzięczny i pragniesz z Nim mieć społeczność po to, aby przynosić owoc i wydawać plon, aby wypełniać swoje powołanie. Ale pamiętajmy, najpierw relacja, następnie akcja, czyn i działanie dla Boga. Nade wszystko Bóg chce, abyś miał z Nim relację. Nade wszystko Pan Jezus pragnie spędzać czas z Tobą. Nade wszystko pragnie tego, abyś z Nim spędzał czas. A później, tak jak Cię prowadzi, pracował dla Niego, wykorzystywał talenty, obdarowania, środki, które Ci daje, był gościnny, pracowity, otwarty, hojny, szczodry, byśmy przyjęli postawę Marty, ale najpierw postawa Marii. Społeczność z Nim. A z tego wynika późniejsze nasze działanie. Nie może to być odwrócone i nie może być ta pierwsza część relacji zaniedbana, bo będziemy się zmagać i będzie nam bardzo ciężko w naszym życiu. Ale Pan Jezus chce, abyśmy, biorąc Jego brzemię, Jego jarzmo, wiedzieli, że ono jest miłe i lekkie, bo tak mówi Boże Słowo. Tego chcę się uczyć w moim życiu, bracia i siostry. Tego mnie Duch Święty uczy. Tym się z wami dzielę i chciałbym was zachęcić do takiej samej postawy. Postawy relacji z Bogiem na co dzień. Na co dzień. Na szukaniu Jego oblicza, na słyszeniu Jego głosu. To jest najważniejsze w naszym życiu. A z tego Duch Święty nas zmobilizuje i zachęci, aby wydać owoc i przynieść plon dla naszego Boga. Ale najpierw relacja, później akcja. Powstańmy do modlitwy.